płynie przez duszę mą. Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną w każdej sytuacji, która trapi mnie. Troski i kłopoty u Twych stóp złożyć chcę. Jezu, 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 Jezu. Kieruj życiem mym, niech w ramionach Twej miłości skryje się. Usuń strach, wątpienia, zabierz dumę mą. Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą. Jezu, Jezu, niech On sam wypełni je. Niech w ramionach swej miłości skryje Cię. Gdy Mu oddasz życie, On Ci wolność da. Będziesz żył, panował wiecznie już razem z Nim. Jezu, Jezu,
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, zapraszam do pochylenia się nad prawdami naszej wiary, nad tymi prawdami, które dotyczą rzeczywistości Kościoła. Od kilku dni rozważamy sobie kolejny artykuł Katechizmu Kościoła Katolickiego, którego tytuł brzmi Wierzę w Święty Kościół Powszechny. I mówiliśmy sobie już o Kościele w planach Bożych, w zamyśle Bożym. Dzisiaj to nieco rozszerzymy, ale było już podejmowane zagadnienie nazwy, obrazów, symboli Kościoła, co jest dla nas bardzo istotne, bardzo ważne, byśmy tę rzeczywistość potrafili przyjąć, pojąć, ale przede wszystkim ukochać, uwierzyć i w niej się odnaleźć. Dzisiaj chcemy mówić o początkach. Początek, założenie i powstanie Kościoła. Gdybyśmy tak sobie postawili pytanie bardzo szybko, chcąc na nie odpowiedzieć, to myślę, że każdy człowiek wierzący, świadomie traktujący swoją wiarę, swoje przywiązanie do Boga i do Kościoła, mógłby powiedzieć kilka sensownych zdań na temat powstania Kościoła, na temat założyciela Kościoła, i to jest bardzo, bardzo dobre, bardzo piękne. Natomiast my nie możemy też poprzestawać tylko na takim powierzchownym zapatrywaniu się w to, czym jest Kościół, czym jest nasza wiara w Kościół, nasza przynależność do Kościoła, tylko ciągle musimy iść w głąb, ciągle musimy rozważać te tajemnice, ciągle musimy sobie uświadamiać i zdawać sprawę z tego, jak ważną rzeczywistością dla mnie, jako człowieka wierzącego, jest Kościół. Bardzo często mówimy, chodzę do Kościoła i na tym poprzestajemy, zatrzymujemy się na tej rzeczywistości czysto ziemskiej, czysto fizycznej. Chodzę do kościoła, idę do tego budynku, jakim jest kościół, uczestniczę w Eucharystii, albo odstoję Eucharystię, tak jak widz w teatrze, tak jak pewien aktor, nawet jeżeli jestem bliżej ołtarza, i wychodzę z kościoła i ta rzeczywistość mnie przestaje dotyczyć aż do następnej niedzieli. Żeby głębiej przyjąć i umiłować, tak jak wspomniałem, rzeczywistość kościoła, wspólnotę kościoła, musimy tę wspólnotę znać. Żeby kogoś pokochać, trzeba go poznać. Trzeba znać jego wady, jego zalety, jego dobre i złe strony i mimo wszystko wtedy dopiero pokochać, przyjąć, zrozumieć i tak dalej. Oczywiście to są pewne analogie, drodzy Państwo, ale bez tych analogii jest nam dużo, dużo trudniej zrozumieć i pojąć rzeczywistości, o których mówimy, że w nie wierzymy, że chcemy w nie wierzyć. Wszystkich i tak do końca też nie zgłębimy, natomiast im bardziej będziemy się nad nimi pochylać, im bardziej będziemy je zgłębiać, tym bliżej naszym sercem tych rzeczywistości będziemy. I tak mówi też katechizm, to jest punkt od 758. Już ten pierwszy, bardzo króciutki punkcik mówi, aby zgłębić tajemnicę Kościoła. Tajemnicę, czyli coś zakrytego przed oczyma na pierwszy wzgląd. Trzeba rozważyć przede wszystkim jego początek w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego stopniową realizację w historii. Czyli, drodzy Państwo, moglibyśmy spokojnie temat dzisiejszej katechezy wyczerpać już na tym jednym zdaniu. Aby zgłębić tajemnicę Kościoła, czyli wejść, przymierzyć się do przyjęcia tego wszystkiego, co tajemnicą Kościoła się zwie, trzeba przede wszystkim rozważyć jego początek, ale w zamyśle całej Trójcy Świętej. I tu znowu kilka katechez wcześniej, któryś z ojców mówił o tym, że mamy taką pokusę, że mówimy, że był czas Boga Ojca, był czas Syna Bożego i był czas, czy jest teraz czas Ducha Świętego, działalności w Kościele. Chronologicznie gdzieś tam możemy sobie to wyobrazić. Natomiast tak nie jest. Od samego początku świat, który zaczął istnieć, funkcjonować, i Kościół, jak zaraz się o tym przekonamy, który już wtedy w momencie tworzenia świata był w zamyśle Trójcy Świętej, całej Trójcy Świętej, w którą my jako chrześcijanie, jako katolicy wierzymy. Natomiast realizacja stopniowa w historii narzuca nam pewną chronologię i tą pewną chronologię, tę chronologię my zauważamy i czasem ta chronologia nas ogranicza, ale pamiętamy, że u Boga nie ma czasu chronos, jest kairos. Nie ma tego czasu wczoraj, dziś, jutro. U Boga jest cały czas teraz, jest ten czas teraźniejszy. Ale żeby nie odchodzić za bardzo od głównego tematu, chcielibyśmy zaglądnąć znowu do katechizmu Kościoła katolickiego. On w bardzo też jasnych słowach, powołując się na Sobór Watykański II, wprost cytuje konstytucję Lumen Gentium. I pozwólcie Państwo, ponieważ fragment ten jest niezwykle ważny, istotny, że przytoczę go w całości, żeby później móc go skomentować, móc się do niego odnieść. Odwieczny Ojciec najzupełniej wolnym i tajemniczym zamysłem swej mądrości i dobroci stworzył cały świat. Postanowił podnieść ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym, do którego powołuje wszystkich ludzi w swoim Synu, wierzących w Chrystusa, postanowił zwołać w Kościół Święty. Ta rodzina Boża, jak katechizm i Sobór nazywają Kościół, konstytuuje się i urzeczywistnia stopniowo w ciągu kolejnych etapów historii ludzkiej. Według postanowień Ojca Kościół więc już od początku świata zapowiedziany, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, ustanowiony w czasach ostatecznych, został objawiony przez wylanie ducha, a w końcu wieków osiągnie chwalebne dopełnienie. Drodzy Państwo, to o czym mówiłem we wstępie. Zamysł Boży, miłość Boża w Trójcy Świętej Jedynego sprawia, że zostaje, no znowu po ludzku musimy pomyśleć i jakoś to rozważyć, ale zostaje podjęta decyzja przez Pana Boga, że stwarza świat. I już wtedy Bóg w swoim zamyśle podejmuje decyzję o tym, że w tym świecie będzie taka rzeczywistość jak Kościół. Katechizm mówi, wierzących w Chrystusa postanowił zwołać w Kościół Święty. No bo ci, którzy nie wierzą w Chrystusa, nie są chrześcijanami, nie należą do Kościoła. Którzy nie są ochrzczeni, nie karmią się prawdami naszej wiary. Nie należą do Kościoła Chrystusowego. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Tutaj jest inna kwestia śmierci Chrystusa na krzyżu, zbawienia i tak dalej, ale rzeczywistość Kościoła, o której mówimy, jest rzeczywistością, którą bardzo jasno precyzuje katechizm Kościoła katolickiego, powołując się też na Sobór Watykański II, właśnie w tych słowach. Wierzących w Chrystusa postanowił zwołać w Kościół Święty. I dalej pięknie nazywa katechizm Kościół rodziną Bożą. Konstytuuje się, urzeczywistnia się stopniowo, powoli, w ciągu kolejnych etapów historii zbawienia, tak tę historię nazywamy. I w kolejnym punkcie mamy już odniesienie do początku świata. O tym sobie mówiliśmy, więc nie będziemy szeroko rozpatrywać tego punktu. Natomiast myślę, że warto uświadomić sobie zdanie, które czytamy u Hermasa. Świat został stworzony ze względu na Kościół. Drodzy Państwo, to może być dla nas odkrycie. Szczególnie wtedy, kiedy mamy jakieś wątpliwości, kiedy przychodzą jakieś myśli, które przeszkadzają nam normalnie takimi zdrowymi oczyma, zdrowym wzrokiem spojrzeć na rzeczywistość Kościoła. Kiedy widzimy w tej rzeczywistości tylko i wyłącznie zło, jakieś problemy czy grzechy wreszcie, bo takie też istnieją, wtedy warto zatrzymać się nad tymi słowami, że świat został stworzony ze względu na Kościół. Możemy powiedzieć, Bóg stworzył świat ze względu na zamysł Kościoła, który urzeczywistnił się, jak wiemy, w historii zbawienia wtedy, kiedy na świat przyszedł Jezus Chrystus i ten Kościół założył, bo mówimy o Chrystusie jako o założycielu Kościoła. I znowu tutaj mamy tę rzeczywistość ziemską. Natomiast Chrystus oczywiście jako osoba Trójcy Świętej miał uczestnictwo i ma uczestnictwo w tworzeniu Kościoła już od samego początku historii całego świata. I dalej katechizm formułuje takie stwierdzenie: Bóg stworzył świat ze względu na komunię w jego boskim życiu. Ta komunia realizuje się przez zwołanie ludzi w Chrystusie. Tym zwołaniem świętym jest właśnie rzeczywistość Kościoła. I myślę, że warto zacytować też świętego Klemensa Aleksandryjskiego. Pisze on tak: jak wolą Bożą jest czyn, a czynem jest świat, tak jego intencją jest zbawienie człowieka i ta intencja nazywa się Kościołem. Czyli wola Boża to świat, a intencja to zbawienie człowieka i ta intencja nazywa się Kościołem. W Kościele jest pełnia zbawienia. Ci, którzy tę łaskę otrzymali, ci, którzy zaczęli współpracować z łaską Bożą, którą otrzymali na Chrzcie Świętym, są uczestnikami boskiego życia, ale też żyją tym życiem w nadziei zbawienia. I to jest kwestia stworzenia świata, tego pierwszego momentu, początku, zamysłu Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stwarzając świat, stworzył go z myślą o Kościele. Dalej, przygotowanie Kościoła w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. To są punkty od 761 i następne. Kiedy to zwołanie ludu Bożego zaczyna następować? To jest też przedziwne, drodzy Państwo. Wtedy, kiedy grzech zaczyna niszczyć jedność Boga z ludźmi. Wtedy, jak mówi katechizm, to zwołanie ludu Bożego się zaczyna. Mało tego, trzeba zwrócić uwagę na to, że grzech niszczy jedność ludzi z Bogiem, ale też niszczy komunię między ludźmi, czyli tę jedność międzyludzką. Zgromadzenie Kościoła jest w pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez grzech. I to mamy znowu Księga Rodzaju, następne księgi, pierwsze księgi Starego Testamentu, Pięcioksiąg. Bóg reaguje na grzech bardzo szybko. Bóg nie zostawia człowieka w tym bagnie grzechu. Nie zostawia człowieka, znowu obrazowo patrząc, takiego zanurzonego, prawie że po szyję, w tym błocie, którym jest grzech i które to błoto człowieka wciąga i chce go unicestwić. Chce człowieka zniszczyć zupełnie, do końca. Bóg reaguje na ten chaos. I to właśnie zgromadzenie Kościoła, wspólnota Kościoła, jak mówimy bardzo często, jest reakcją Pana Boga na chaos, który jest spowodowany przez grzech. I to ponowne zjednoczenie, to dzieje apostolskie, dokonuje się we wszystkich czasach i Starego Testamentu, i Nowego Testamentu. Mamy bardzo wiele przykładów. Mamy na przykład powołanie Abrahama, któremu Bóg obiecuje, że stanie się ojcem wielkiego narodu. To 12 rozdział Księgi Rodzaju. Dalej to przygotowanie takie bardziej bezpośrednie, wybranie Izraela jako ludu Bożego, to już Księga Wyjścia. Wybranie ma powodować, że Izrael staje się znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. Dalej znowu historia zatacza koła, również ta historia zbawienia. przychodzą grzechy i Ozeasz bardzo mocno napomina, oskarża Izraela, że zerwał przymierze i zachowuje się bardzo mocne słowa jak nierządnica. To słowa z księgi Ozeasza i z księgi Izajasza. Jeremiasz w podobnych słowach opisuje tę rzeczywistość, ale też wszyscy prorocy zapowiadają nowe i wieczne przymierze. To przymierze w Chrystusie. To przymierze, które ustanawia, przychodząc na świat, Jezus Chrystus. Stary Testament. Przygotowanie do tej rzeczywistości, którą będzie Kościół jako widzialny znak wspólnoty, widzialny znak Bożej miłości, widzialny znak wreszcie działania Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I wreszcie dochodzimy do ostatniego zagadnienia, które chcemy podjąć dzisiaj, Kościół jako rzeczywistość ziemska i niebieska zarazem, ustanowiona przez Jezusa Chrystusa. Punkt 763 Katechizmu Kościoła Katolickiego precyzuje tę rzeczywistość i mówi: urzeczywistnienie w pełni czasów zbawczego planu Ojca jest zadaniem Syna. Taki jest motyw Jego posłania. To znowu Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Urzeczywistnienie w pełni czasów planu Ojca, zbawczego planu Ojca. To słowo zbawczego jest bardzo istotne, wręcz kluczowe. Jest zadaniem Syna. Taki jest motyw Jego posłania. Czyli jesteśmy świadomi tego, że Syn posłany przez Ojca przychodzi po to, żeby urzeczywistniać zbawcze plany Ojca. Przychodzi zgadzając się na cierpienie, wiemy to doskonale, grzech, przyjmuje na siebie skutki grzechu człowieka, choć sam jest bez grzechu. I Pan Jezus zapoczątkował swój Kościół poprzez głoszenie przede wszystkim radosnej nowiny, nowiny o zbawieniu, a także głoszenie Królestwa Bożego, które to Królestwo obiecane od wieków na kartach Pisma Świętego, którym to Królestwie mówili prorocy i którego to Królestwa też oczekiwano. Królestwo Chrystusowe, Królestwo Boże zajaśniało ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa. Słowo, czyny, obecność. Te trzy kluczowe słowa. I do tego odnosi nas również Sobór Watykański II. Pan Jezus, możemy powiedzieć, że nadaje wspólnocie Kościoła konkretną strukturę, konkretną formę, która będzie trwała aż do wypełnienia Jego Królestwa. Dokonuje się to przez wybór 12 apostołów z Piotrem jako głową Kościoła, jako zastępcą Chrystusa na ziemi. To jest też nawiązanie do 12 pokoleń Izraela, do tych kamieni, do tych fundamentów nowego Jeruzalem. Dalej inni uczniowie, pamiętamy 72, których Jezus wysyłał przed sobą, by uczestniczyli w tym Jego posłaniu głoszenia, w Jego władzy, a także w konsekwencji też w Jego losie. Przez to wszystko Jezus Chrystus przygotowuje i buduje swój Kościół. Pamiętamy historię synów Zebedeusza, Jakuba i Jana. Matka prosi, wstawia się, by jeden po prawej, drugi po lewej w Królestwie Chrystusa zasiadł. Chrystus zadaje pytanie, czy zdają sobie sprawę z tego, czym jest to moje królestwo, że to nie tylko i nie honory, władza, zaszczyty, ale to też właśnie uczestnictwo w życiu Chrystusa, męka Chrystusa, ale również zmartwychwstanie. I drodzy Państwo, podsumowując, myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego, dlaczego powstał Kościół. Jakie inspiracje, znowu po ludzku myślimy, jakie inspiracje kierowały Bogiem, żeby ten Kościół stworzyć? Odpowiedź daje nam katechizm. Kościół narodził się jednak głównie z całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, poprzedzonego w ustanowieniu Eucharystii zrealizowanego na krzyżu. Znakiem tego początku i wzrastania Kościoła jest krew i woda wypływające z otwartego boku ukrzyżowanego Jezusa. Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Jak Ewa została utworzona z boku Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu. To Sobór Watykański II i święty Ambroży, który komentuje Ewangelię według świętego Łukasza. Z serca Jezusa przebitego na krzyżu zrodził się Kościół, z tej krwi i wody, z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, jak modlimy się każdego dnia na antenie Radia Maria w koronce do Bożego Miłosierdzia. No ale też tajemnicę, którą rozważamy w każdy pierwszy piątek miesiąca, w każdy piątek wręcz. Najgłębsza tajemnica, a z drugiej strony największy dowód miłości, miejsce miłości, tak byśmy to nazwali, z którego wypływa wszystko, co dla nas jest potrzebne, byśmy byli zbawieni. Z Chrystusowego serca, krew i woda, która nas obmywa z grzechów, oczyszcza, ale która też jest jakby takim zaczynem Kościoła, rzeczywistości Kościoła, która zaczyna przemieniać świat, która przyczynia się do tego, by świat był Bożym zwołaniem, tym zebraniem ludzi wokół Jezusa Chrystusa. Taką rzeczywistością jest rzeczywistość Kościoła. To jest zamysł samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Jeżeli chcemy zapytać, kto ten Kościół stworzył i kiedy. Odwiecznie w planach Bożych był ten Kościół. W momencie stworzenia świata już zaplanowany był Kościół, który powstanie, który się zrodzi. I tak jak, drodzy Państwo, często rozważamy tajemnicę stworzenia człowieka i myślimy, no jak Pan Bóg mógł się zgodzić na to, by człowiek przyszedł na świat, skoro wiedział też, że ten człowiek będzie grzeszny, będzie te grzechy popełniał, będzie w tych grzechach trwał. To jest myślenie i podejście indywidualne, a jeżeli spojrzymy szerzej na rzeczywistość całego Kościoła, to doceniamy jeszcze większą miłość Pana Boga do człowieka i do Kościoła, który zdając sobie sprawę z tego, że Kościół również jako wspólnota nie będzie wolna od grzechów, od ludzkich słabości, mimo wszystko tę wspólnotę stwarza i czyni ją miejscem wzrastania w wierze, miejscem, które przyczynia się do naszego zbawienia. I tak Kościół chcemy traktować, tak Kościół chcemy przyjmować i taki Kościół chcemy też i ukochać.